Rozdział 37. Jezus na Górze Oliwnej. Smutek Maryi. Poprzez cudowne tajemnice dokonane podczas ostatniej wieczerzy, Jezus Chrystus założył i uporządkował Królestwo, które na mocy nieodmiennego wyroku dał Mu odwieczny Ojciec. Następnie postanowił podjąć ciężką walkę życia i śmierci, przez którą dokonane miało być dzieło odkupienia ludzi. Wychodząc po wieczerzy, Jezus spotkał się z Najświętszą Matką. Miecz bólu przeszył ich serca, a cierpienia obojga nie sposób opisać. Maryja upadła Synowi do nóg i oddała Mu hołd jako prawdziwemu Bogu i Odkupicielowi. Pan Jezus spojrzał na nią wzrokiem pełnym majestatu i miłości i wyrzekł następujące słowa. Matko, w smutku Twym będę z Tobą. Spełnijmy wolę mego odwiecznego Ojca i dzieło zbawienia ludzi. Królowa Niebios z całego serca zgodziła się na tę ofiarę. Prosiła Syna o błogosławieństwo i powróciła do swego pokoiku. Podczas gdy Jezus ze swymi uczniami szedł na Górę Oliwną, Judasz pobiegł do arcykapłanów i oznajmił im, że nadeszła najlepsza sposobność do pojmania Jezusa. Arcykapłanów uradowała ta wiadomość, zgromadzili rzeszę uzbrojonego pospólstwa, aby natychmiast pojmać tego najniewinniejszego baranka. O niesłychana walko pomiędzy złośliwością ludzi a dobrocią Boga. Ta walka między dobrem a złem, której początek miał miejsce już u pierwszego człowieka, najwyższy stopień osiągnęła przy śmierci naszego Zbawiciela. Albowiem zło i dobro sięgnęły wówczas zenitu. Złość ludzka odebrała Stworzycielowi i Odkupicielowi cześć i życie. Zbawiciel w swej niezmiernej miłości oddał jedno i drugie za ludzi. Dusza Jezusa Chrystusa spoglądała wówczas na Najczystszą Matkę, aby wśród stworzeń zobaczyć przynajmniej jedną istotę godną Jego miłości. W świętości Maryi sprawiedliwość Boża znalazła zadośćuczynienie za złośliwość ludzką, a Pan Jezus wiedział, że Jego męka i śmierć w jednym czystym stworzeniu przynosi owoc w sposób najgodniejszy. W najwierniejszym, najpokorniejszym i najmiłościwszym sercu wzniosłej Królowej Bóg złożył skarby zasług Chrystusa, aby ich mocą Kościół Święty, jako ów Feniks, powstał na nowo z popiołu. Zbawiciel przeszedł przez potok Cedron, zbliżył się do Góry Oliwnej i wstąpił do ogrodu Getsemani. Tam rzekł do apostołów: usiądźcie tu i czekajcie, a ja się oddalę i będę się modlił. Módlcie się ze mną, abyście nie ulegli pokusie. Następnie z Piotrem, Janem i Jakubem odszedł w inne miejsce. Tu ponownie polecił się Ojcu Niebiańskiemu jako ofiara za odkupienie rodzaju ludzkiego. Zrzekł się wszystkich pociech i pokrzepień, aby dosięgły go wszystkie cierpienia. Odwieczny Ojciec zezwolił na to i przyjął wolę przenajświętszego człowieczeństwa swego Syna. Całe morze cierpień przelało się teraz do duszy Jezusa. W wielkim smutku i trwodze rzekł do trzech apostołów: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Boski Zbawiciel miał na myśli tych złych ludzi, którzy przez swoje grzechy mieli udaremnić Jego gorzką mękę i śmierć. Miał na myśli tych, którzy dlatego mieli iść na potępienie, że nie chcieli skorzystać z Jego miłości. Śmierć poniesiona za przyjaciół i wybrańców była Zbawicielowi miła. Gorzkie i bolesne uczucia wywoływała w nim myśl, że miał umrzeć za tych, co pójdą na potępienie. Albowiem wobec tych śmierć jego nie miała osiągnąć ostatecznego celu. To bolesne i gorzkie uczucie Jezus nazwał kielichem i prosił Ojca Niebiańskiego, aby ten gorzki kielich umierania za potępieńców był mu odjęty. A ponieważ śmierć jego była nieunikniona, więc niechby, o ile to możliwe, ani jeden człowiek nie poszedł na potępienie, gdyż odkupienie, którego dokona, wystarczy aż nadto dla wszystkich. O ile mogłoby to zależeć od Niego, przekazuje swoje dzieło odkupienia wszystkim ludziom bez wyjątku, aby wszyscy mogli z Niego korzystać. Jeżeli Jego ostatnie życzenie nie może być spełnione, to poddaje swą wolę woli Ojca Niebiańskiego. Zbawiciel odprawił tę modlitwę po trzykroć. Według naszego sposobu pojmowania odbywała się wtedy, jak gdyby walka pomiędzy najświętszym człowieczeństwem Chrystusa a Jego boskością. Albowiem Jego człowieczeństwo z najczulszej miłości ku ludziom chciało, aby wszyscy przez Jego mękę uzyskali zbawienie wieczne. Boskość Jego widziała natomiast, że na mocy najwyższych wyroków została postanowiona liczba wybranych, a ze względu na sprawiedliwość boską jest rzeczą niegodną udzielać łaski tym, którzy nią gardzą i dobrowolnie się jej wyrzekają. Walka ta była tak bolesna i ogromna, że w śmiertelnej trwodze Chrystus spływał krwawym potem. Jego przenajświętsza krew spływała na ziemię. W tym najwyższym smutku Zbawiciel otrzymał pociechę i pokrzepienie od świętego Archanioła Michała. Z polecenia Ojca Niebiańskiego Archanioł przekazał Jezusowi, że w żaden sposób nie mogą być zbawieni ci, którzy zbawionymi być nie chcą. Jednak Bóg ustanowił wysoką liczbę wybranych, chociaż będzie ona mniejsza od liczby potępionych. Święty Michał przekazał także Jezusowi wiadomość, że wśród wybranych znajduje się Jego Najświętsza Matka Maryja, godny owoc Jego odkupienia. Odkupienie przyniesie również owoc w patriarchach, prorokach, apostołach, męczennikach, dziewicach i wyznawcach, którzy wszyscy odznaczają się miłością ku Zbawicielowi i będą wykazywać się cudowną czcią dla Najwyższego. Bezpośrednio po apostołach Archanioł wymienił po nazwisku założycieli i fundatorów różnych zakonów. Według opisu ewangelistów Pan Jezus w przerwach w modlitwie udawał się do apostołów, znajdował ich jednak pogrążonych we śnie, albowiem smutek i cierpienie ich tak osłabiło, że popadli w stan obojętności i znieczulenia, w którym to stanie sen ich łatwo zmorzył. Zanim Zbawiciel ich obudził, przyglądał im się i płakał nad nimi, widząc ich oddanych takiej obojętności i senności, podczas gdy Lucyfer czuwał nieustannie, by zgotować im upadek. Potem rzekł Pan do Piotra: Szymonie, ty śpisz? Nie mogłeś jednej godziny czuwać ze mną. Potem zwrócił się do wszystkich i rzekł: Czuwajcie, i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, albowiem moi i wasi nieprzyjaciele nie śpią tak jak wy. Najświętsza Panna, która wraz z innymi świętymi niewiastami pozostała w domu ostatniej wieczerzy, w niebiańskim oświeceniu patrzyła na wszystkie czynności i tajemnice swego Syna. Nic nie pozostało przed nią w ukryciu. W tym samym czasie, kiedy Jezus z trzema apostołami, Piotrem, Jakubem i Janem, udał się w głąb ogrodu, Królowa Niebios opuściła także resztę niewiast z upomnieniem, aby czuwały i modliły się, żeby nie ulec pokusie. Wzięła ze sobą trzy Marie, pomiędzy którymi Maria Magdalena wyróżniała się jako przełożona i udała się z nimi do osobnej komnaty. Maryja błagała tam Ojca Odwiecznego, aby pozbawił ją wszelkiej pociechy i pokrzepienia, które by jej przeszkadzały w odczuwaniu w najwyższym stopniu na ciele i na duszy męki Najświętszego Syna. Prosiła, aby mogła razem z Panem Jezusem odczuwać na swym dziewiczym ciele ból i rany. Trójca Przenajświętsza przyjęła tę prośbę i Maryja w odpowiednim stopniu odczuwała wszystkie cierpienia, jakie w czasie całej swej męki ponosił jej boski Syn. To współcierpienie Maryi było tak wielkie, że gdyby Najwyższy w cudowny sposób nie podtrzymywał jej przy życiu, musiałaby polec pod ciężarem tych cierpień. Z drugiej strony jednak cierpienia te były dla niej poniekąd pociechą, albowiem większą katuszą dla niej byłoby, gdyby musiała patrzeć na cierpiącego Syna i nie mogła równocześnie dzielić jego męki. Kiedy Najświętsza Matka udała się z trzema Mariami do osobnej komnaty, poczęła modlić się i rzekła: smutna jest dusza moja, ponieważ mój ukochany Syn będzie cierpiał i umrze, a ja nie mogę dzielić z nim cierpień i śmierci. Módlcie się, moje przyjaciółki, abyście nie uległy pokusie. Po tych słowach oddaliła się nieco, aby przyłączyć się do modlitw, które Zbawiciel odprawiał w Ogrodzie Oliwnym. Ponieważ znała ludzką wolę swego Najświętszego Syna, więc odprawiała ze swej strony tę samą modlitwę, którą odmówił jej boski Syn. Podobnie jak Zbawiciel, wracała w tych samych odstępach czasu do trzech niewiast, aby upomnieć je, by czuwały. Podobnie jak boski Zbawiciel, popadła w śmiertelną trwogę i płakała nad upadkiem tych, którzy mieli pójść na potępienie. Objawione jej zostały bowiem wielkie tajemnice dotyczące wybraństwa dobrych i odrzucenia złych. Aby we wszystkim być podobną Zbawicielowi, Święta Maryja, podobnie jak Jezus, spłynęła krwawym potem. Z rozporządzenia Trójcy Przenajświętszej został do niej wysłany Archanioł Gabriel, aby pocieszał ją, podobnie jak Archanioł Michał pocieszył Pana Jezusa. Święty Gabriel przedstawił Maryi wolę Najwyższego i to w tych słowach, jakimi Święty Michał przemawiał do jej boskiego Syna, albowiem oboje modlili się o to samo i przyczyna smutku była u obojga ta sama. Tymczasem Pan Jezus po raz trzeci powrócił do swych uczniów i zastawszy ich śpiących, rzekł: śpicie jeszcze i odpoczywacie, a oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Uczniowie wstali i Pan Jezus udał się z nimi tam, gdzie pozostawił resztę apostołów. Zastał ich również śpiących, albowiem wskutek wielkiego smutku zmorzył ich sen. Pan Jezus udzielił wszystkim apostołom pouczenia, aby przygotowali się na nadchodzące wydarzenia. Słychać już było gwar zbliżających się żołnierzy i sług arcykapłańskich. Syn Boży wystąpił nieco naprzód, aby wyjść ku nim i w niewysłowionej miłości mówił w swym sercu następujące słowa. O cierpienia, za którymi tęskni moja dusza, o boleści, rany, upokorzenia, smutki i śmierci haniebna, przybądźcie jak najszybciej. Gwałtowny ogień miłości, w jakiej pragnę zbawienia śmiertelników, czeka na was. Przybądźcie do najniewinniejszego z ludzi, albowiem zna on waszą wartość. On was szukał. On was pragnął. On starał się o was z własnej woli i z radością was przyjmie. Czekałem na was z utęsknieniem i cenię was tak, jak na to zasługujecie. Doznajecie wzgardy, ale ja uczynię was godnymi czci i nadam wam wysokie znaczenie. Niechaj przyjdzie śmierć. Chcę ponieść ją bez winy i w ten sposób odnieść nad nią triumf i wysłużyć życie tym, którzy grzechem zasłużyli na śmierć. Zezwalam, aby opuścili mnie moi przyjaciele, albowiem sam chcę wystąpić do walki, aby wszystkim wysłużyć zwycięstwo i triumf. Wtedy wystąpił Judasz, aby dać umówiony znak. Powiedział bowiem arcykapłanom, że ten, którego pocałuje, jest jego mistrzem i tego mają pojmać. Zbliżył się więc ten zdrajca do Pana Jezusa, pocałował go w twarz i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu. Najmiłościwszy Zbawiciel odrzekł, pełen łagodności i pokory: przyjacielu, po coś przyszedł? Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Równocześnie Zbawiciel udzielił zdrajcy jasnego poznania jego zbrodni, aby się nawrócił. Jednak bezbożny uczeń oparł się tej ostatniej wielkiej łasce, przez co jego upadek ostatecznie się rozstrzygnął. Potem Pan Jezus przemówił z wielką siłą i powagą do żołnierzy. Kogo szukacie? Oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Jezus odrzekł: ja nim jestem. W tych słowach Jezus nazwał siebie naszym Zbawicielem i Odkupicielem, przez co dał nam pewną rękojmię naszego zbawienia i nieomylną nadzieję uzyskania wiecznej szczęśliwości, albowiem zależały od tego, aby Zbawiciel sam się oddał w ręce nieprzyjaciół i odkupił nas przez swoją mękę i śmierć. Na owe słowa Zbawiciela cała zgraja bezbożników upadła na ziemię. Po pewnym czasie Pan Jezus pozwolił im wstać i rzekł po raz drugi: kogo szukacie? A oni znowu odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Zbawiciel odrzekł z największą łagodnością: powiedziałem wam, że ja nim jestem. Jeżeli mnie szukacie, pozwólcie odejść tym, którzy są przy mnie. W tych słowach Pan Jezus dał pozwolenie żołnierzom na pojmanie go i, o czym wcale nie wiedzieli, wykonanie jego wyroku, przez który postanowił wszystkie nasze cierpienia i dolegliwości przyjąć na swoją boską osobę. Teraz się patrzę, jak okrutne tygrysy rzucili się na Jezusa, tego najłagodniejszego baranka. Związali go powrozami i łańcuchami i zaprowadzili do arcykapłana. Maryja, Najczystsza Matka, widziała, jak najdokładniej to wszystko, co działo się podczas pojmania Zbawiciela. w świetle nadprzyrodzonego widzenia, widziała wszystko nawet lepiej, niż gdyby była osobiście przy tym obecna. Duchem przenikała wszystkie tajemnice słów i czynów boskiego Syna. Gdy spostrzegła, jak gromada żołnierzy i sług wyszła z domu arcykapłana, wyobraziła sobie wszystkie poniżenia i bezczelności, jakich dopuszczali się oni wobec Stwórcy i Zbawiciela. Poprosiła wtedy aniołów, aby razem z nią oddali Panu hołd i uwielbienie jako zadośćuczynienie za obelgi i pohańbienia, jakich doznał od złośliwych sług ciemności. Do tego zadośćuczynienia wezwała też owe święte niewiasty, które się wraz z nią modliły. Najświętsza Panna oznajmiła im, że jej Najświętszy Syn pozwolił się tam pojmać i poniewierać swoim nieprzyjaciołom i że grzesznicy ci uczynili to z całą surowością i bezbożnością. Razem z aniołami i świętymi niewiastami Królowa Niebios wzbudziła cudowne akty wiary i miłości, jak również uwielbienia Boga, oddając boski hołd nieskończonemu bóstwu i najświętszemu człowieczeństwu swego Syna i Stworzyciela. Przez oddawanie czci i uwielbienia wynagradzała owe obelgi i pohańbienia, którymi dzieci złości obrażały Zbawiciela. Zarazem łagodziła sprawiedliwość boską, aby nie powstała przeciw prześladowcom Chrystusa i nie zniszczyła ich. Tylko Najświętsza Panna była dostatecznie potężna, aby powstrzymać karę na takich zbrodniarzy. Wielka Królowa była nie tylko na tyle potężna, że łagodziła gniew sprawiedliwego sędziego, ale zdołała nawet wyprosić łaskę dla tych, którzy prześladowali Chrystusa. Gdy najlitościwsza matka zobaczyła, jak Judasz pocałunkiem wydał swego mistrza i jak jego nieczyste usta, które niedawno przyjęły Pana w Najświętszym Sakramencie, dotknęły teraz najłagodniejszego oblicza jej boskiego Syna, wtedy ból przeszył jej serce. Zwyciężyła jednak miłość i Maria błagała boskiego Syna, aby udzielił Judaszowi nowych łask posiłkowych, aby nie zginął ten, który miał szczęście dotknąć oblicza, w które nawet aniołowie tylko wpatrują się z rozkoszą. Zbawiciel, powodowany prośbą Najświętszej Matki, jeszcze w chwili zdrady udzielił Judaszowi tej łaski. Gdyby ten nieszczęśliwiec ją przyjął, Najlitościwsza Matka Miłosierdzia wyprosiłaby dla niego jeszcze inne łaski, a w końcu nawet przebaczenie jego zbrodni, tak jak to czyni dla wielu innych grzeszników, którzy się do niej często uciekają i zyskują przez to wieczne zbawienie. Ale Judasz nie rozumiał tego. Dla niego wszystko było stracone. W chwili, gdy pojmano i związano Zbawiciela, Najświętsza Matka odczuła na swoich rękach ból powrozów i łańcuchów, jak gdyby sama była nimi związana. Tak samo było przy uderzeniach i popychaniach, które spotykały jej boskiego Syna. Pan Jezus udzielił swej Matce tych cierpień jako osobistej łaski. Cierpienie ciała było dla Najświętszej Panny pociechą w porównaniu do tych cierpień miłości, które ponosiłaby, gdyby nie mogła chociaż w ten sposób brać udziału w męce boskiego Syna. Nauka Najświętszej Królowej Niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Moja córko, w tym wszystkim, co poznajesz dzięki memu pouczeniu i opisujesz, zawiera się wyrok na ciebie i wszystkich śmiertelników. Wyrok ten zapadnie, jeżeli nie pozbędziecie się waszej niewdzięczności i nieczułości, jeżeli nie będziecie dzień i noc rozważać gorzkiej męki i śmierci ukrzyżowanego Jezusa. Oto jest mądrość świętych, o której nic nie wiedzą dzieci świata. To jest chleb żywota i wiedzy, który nasyca maluczkich i udziela im mądrości, podczas gdy pyszni tego świata pozostają głodni i nic nie zyskują. Jest moją wolą, abyś ćwiczyła się w tej mądrości, albowiem z nią przypadną ci kiedyś wszelkie dobra. Mój syn i pan uczył reguł tej ukrytej mądrości, gdy mówił: Jam jest drogą, prawdą i życiem. Tylko przeze mnie wiedzie droga do mego Ojca. Jeżeli mój Pan i Mistrz przez to stał się drogą i życiem dla ludzi, że poniósł za nich mękę i śmierć, to powiedz mi, moja córko, czy aby iść tą drogą należy naśladować tego wyszedzonego, sponiewieranego, ubiczowanego Zbawiciela? Widzisz więc, jak głupi są ludzie, że chcą przyjść do Ojca nie przez Chrystusa, że chcą panować z Chrystusem, ale nie chcą się nad Nim litować, ani razem z Nim cierpieć, nie pamiętając nawet o męce i śmierci Jezusa, nie kosztując jej w najmniejszej części, a nawet nie dziękując za nią szczerze, chcą, aby przynosiła im pożytek. Chcieliby w obecnym i przyszłym życiu zażywać radości i czci, podczas gdy ich Stwórca ponosił najstraszniejsze cierpienia i katusze, a czynił tak dlatego, aby w ten sposób uzyskać wieczną chwałę, zostawić śmiertelnikom przykład i otworzyć im drogę światła. Kto nie naśladuje swego Ojca, nie jest prawdziwym dzieckiem. Kto nie towarzyszy swemu Panu, nie jest wiernym sługą. Kto nie idzie za swoim Mistrzem, nie jest Jego uczniem. Ja także nie uważam za mojego czciciela tego, kto nie lituje się nad cierpieniami mojego Syna i nad moimi cierpieniami. Pełna miłości troska o wieczne zbawienie ludzi zniewala nas do tego, abyśmy na ludzi, którzy zapomnieli o tej prawdzie i nienawidzą cierpień, nasyłali takowe. Przymuszeni przyjmą je, tylko taka jest droga do osiągnięcia wiecznego spoczynku, którego tak pragną. To jednak nie wystarcza. Ślepa miłość do rzeczy ziemskich panuje nad ludźmi, czyni ich serca leniwymi, odbiera im pamięć i czucie. Nie zdołają się wznieść ani ponad siebie, ani ponad rzeczy przemijające. Dlatego nie znajdują w smutkach radości, w trudach pokrzepienia, w cierpieniach pociechy, w przeciwnościach spokoju. Brzydzą się wszystkim, co uciążliwe, i nie pragną niczego, co sprawić im może przykrość. A przecież tego właśnie pragnęli święci. Cieszyli się ze swoich smutków, bo przez nie uzyskiwali przedmiot swej tęsknoty. Wielu wiernych pragnie wprawdzie, aby przepajała ich miłość Boża. Inni proszą o przebaczenie wielu grzechów, jeszcze inni o wiele łaski. Jednak nic z tego nie mogą otrzymać, albowiem proszą o to nie w imię Jezusa Chrystusa, Pana mego, to znaczy nie chcą naśladować Go w Jego cierpieniach, nie chcą Mu w nich towarzyszyć. Przyciśnij więc, moja córko, krzyż do piersi swoich i w śmiertelnym życiu nie przyjmuj nigdy żadnej pociechy bez krzyża. Poprzez rozważanie męki Jezusa i współczucie Mu dojdziesz do szczytu doskonałości i uzyskasz miłość oblubienicy. Naśladuj mnie, wysławiaj i uwielbiaj mego boskiego Syna za miłość, z powodu której dla zbawienia ludzi poddał się cierpieniom. Ludzie za mało zastanawiają się nad tą tajemnicą. Jako naoczny świadek zapewniam cię, że mój Najświętszy Syn po zajęciu przed wiekami miejsca po prawicy swego odwiecznego Ojca niczego tak wysoko nie cenił i niczego bardziej nie pragnął, jak wydać się na mękę i śmierć. Powinnaś w prawdziwym żalu ubolewać nad tym, że Judasz znalazł więcej naśladowców swej zdrady i zbrodni, aniżeli Pan Jezus. Bardzo liczni są niewierni, źli katolicy, obłudnicy, którzy sprzedają swego Zbawiciela, zdradzają Go i na nowo krzyżują. Płacz nad tymi nieszczęściami, bo w tym celu zostały Ci objawione.